W meczu Francja-Belgia 7 minuta, na razie 0-0, a my zaczynamy od Lex Developer. Rząd zapewnia, że nowe prawo przyspieszy rozwiązanie problemu mieszkaniowego Polaków i tak zwane rozlewanie się miast. Opozycja zarzuca rządowi, że tylko powiększy chaos urbanistyczny i pozwoli deweloperom na wolną amerykankę. W naszym kraju brakuje 900 tysięcy mieszkań, a sposobem na wypełnienie tej luki mają być mieszkania budowane przez deweloperów właśnie. W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przez media już nazwaną Lex Developer. Nowe prawo ma wesprzeć program Mieszkanie Plus i choć nikt nie kwestionuje konieczności budowy dostępnych mieszkań, to sposób rozwiązania tego problemu budzi sprzeciw samorządowców, urbanistów i aktywistów miejskich. Bo chociaż ustawa mówi o wykorzystaniu terenów powojskowych, poprzemysłowych i pokolejowych, to obawiają się oni, że na pierwszy ogień pójdą grunty przeznaczone na sport, rekreację i wypoczynek. Będą też zabudowywane wolne tereny na już istniejących osiedlach, bo uchwalone prawo jest specustawą, która pozwoli omijać już istniejące plany zagospodarowania przestrzennego.
Według rządu rozwiązania przyjęte w specustawie mają przyspieszyć inwestycje mieszkaniowe i pozwolić na budowę na gruntach rolnych, powojskowych, pokolejowych i poprzemysłowych w granicach miast. Zgodę na to początkowo miał wydawać wojewoda. Ostatecznie posłowie przegłosowali, że decydować o tym będą radni. W skrócie chodzi o to, by budować szybciej, tłumaczył poseł sprawozdawca Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości.
Projekt jest narzędziem umożliwiającym redukcję deficytu mieszkań. Przewiduje przyjęcie rozwiązań deregulacyjnych polegających na upraszczaniu i usprawnianiu procedur administracyjnych. O ustalenie lokalizacji inwestycji będzie decydowała Rada Gminy w drodze uchwały podjętej na wniosek inwestora. Ocena planowanej inwestycji dokonywana będzie przez te same organy i podmioty, które dokonują tej oceny w toku zwykłego postępowania.
Będziemy mieli do czynienia z totalnym chaosem, uważa opozycja, m.in. posłanka Platformy Obywatelskiej Aldona Młyńczak.
Ustawa nie respektuje istniejących planów, stwarza warunki do byle jakości, obniżenia standardów przy zagospodarowaniu przestrzeni. Skutki proponowanych deregulacji doprowadzą naszym zdaniem do dewastacji przestrzeni, która jest naszym cennym zasobem i należy gospodarować nią racjonalnie.
Zamiast parku dla mieszkańców prywatny inwestor będzie mógł postawić blok, mówił w radiu dla Ciebie wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.
System planowania przestrzennego powinien być poprawiany, a nie powinniśmy wprowadzać do niego kolejnych luk. To jest wyrzynanie de facto dzisiaj połaci miast pod reżimem planów miejscowych.
Radna niezrzeszona w Radzie Miasta Warszawy Paulina Piechna-Więckiewicz uważa, że ustawa zniszczy dotychczas utworzone plany zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku, w którym radni są podatni na wpływy deweloperów, będziemy mieli do czynienia, podkreślę, z jeszcze większą wolną amerykanką i jeszcze większym chaosem przestrzennym niż dotychczas.
W ustawie właśnie chodzi o likwidację chaosu. Będzie ona przeciwdziałać zjawisku rozlewania się miast, ponadto reguluje odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej, tłumaczył wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.
My dzięki temu, że specustawa będzie obowiązywać, będziemy mogli realizować w ramach programu Mieszkanie Plus duże osiedla mieszkaniowe, jakich w Polsce do tej pory nikt nie realizował. To będą osiedla nawet na kilka tysięcy mieszkań. Budować szybciej, szybciej zawsze oznacza taniej, większa dostępność gruntów, większa konkurencyjność również cen, jeśli chodzi o grunty. Także wydaje mi się, że skorzystają na tym wszyscy.
Tę relację przygotował Sławek Orlik, a w studiu są już goście. Dominika Jackowski, architekt Rada Osiedla Gumieńce, Stowarzyszenie Lepszy Szczecin, jako ruch miejski opiniowała projekt ustawy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także Przemysław Wojnarowski, Instytut Studiów Regionalnych w Szczecinie, specjalista w zakresie problemów mieszkalnictwa, analityk rynku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami telefonicznie, miał być w studiu, ale to nas też cieszy, że jest telefonicznie, jest Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska w Szczecińskiej Radzie Miasta. Dobry wieczór, panie Marku.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa w studiu i wszystkich słuchaczy.
Do udziału w rozmowie zapraszaliśmy także przedstawiciela Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Nie skorzystali z zaproszenia. Biuro Prasowe Magistratu przesłało nam następującą informację. W związku z tym, że uchwalone przepisy różnią się od wcześniejszej wersji ustawy, konieczny jest czas, aby się z nimi na nowo zapoznać. Przedstawiciel Urzędu Miasta chętnie weźmie udział w audycji w tym temacie, ale w innym, późniejszym terminie. Zacznijmy od pani Dominiki Jackowski. czy pani te przepisy, które zostały przyjęte przez Sejm kilka dni temu, a wczoraj Senat również je zatwierdził, odpowiadają, podobają się?
Nie, nie podobają się. Nieprawdą jest, że przepisy te wprowadzą ład przestrzenny. Będą miały one skutek zupełnie odwrotny, wprowadzą chaos. Tak w kilku punktach, co ta ustawa wprowadza, ponieważ media różnie podają zapisy tej ustawy, różnie je tutaj interpretują.
No tak, mieliśmy najpierw projekt, był on opiniowany, troszeczkę się zmieniło.
Tak, ale również jest moim zdaniem niezrozumienie tych przepisów przez nawet prasę branżową, czasopism, magazyny branżowe troszeczkę nieprawdę podają w swoich artykułach. Generalnie chodzi o to, że będzie można lokalizować inwestycje polegające na budowie budynków wielorodzinnych o ilości mieszkań większej niż 25 bądź domów, ilości domów powyżej 10. Będzie to już właśnie podlegało pod ustalenie, po uchwalenie uchwały o lokalizacji inwestycji. Takie budynki, takie inwestycje będą mogły być lokalizowane z pogwałceniem zapisów prawa planu miejscowych. Tutaj w tej ustawie mamy informację, że będzie można lokalizować w przypadku Szczecina budynki o wysokości do 14 kondygnacji. Czyli możemy sobie wyobrazić, że mamy teren Pogodna, gdzie jakiś teren był wcześniej przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną o wysokości do 4 kondygnacji. W tej chwili, jeżeli inwestor przygotuje koncepcję, spełni wszystkie tutaj wymogi formalne i Rada uchwali takową lokalizację inwestycji, będzie mógł wybudować budynek 14-kondygnacyjny.
Nie wierzy pani w radnych, że nie zgodzą się na takie diktum, żeby na Pogodnie powstał 14-kondygnacyjny budynek?
Chciałabym wierzyć w radnych, ale niestety taki zapis w przepisach powoduje ogromną uznaniowość i obawiam się, że jednak, nie mówię o naszym mieście, ale ta uchwała dotyczy, ustawa dotyczy całego kraju, więc obawiam się, że w całym kraju będziemy obserwowali różne dziwne zabiegi, gdzie po prostu, no wiadomo, no ludzie są podatni na różnego rodzaju wpływy. Też tutaj bardzo często w prasie pojawiała się informacja, że jest to dobra ustawa, ponieważ inwestycje mieszkaniowe będą lokalizowane w odległości 3 km od szkół. Nie jest to prawda. Jak się wczytamy w zapisy tej ustawy, to wyraźnie jest napisane, że jeżeli inwestor nie jest w stanie spełnić tego wymogu odległościowego od szkoły, może zaoferować miastu w drodze uchwały rekompensatę w wysokości 5-letnich kosztów dojazdów uczniów do szkoły. I tutaj w Szczecinie mamy wprowadzoną teraz uchwałę, która mówi o tym, że uczniowie podstawówek jeżdżą za darmo. Więc jakie koszty inwestor będzie miał uwzględnić i jaką kwotę w tej uchwale Rada ustali? To są zapisy, które po prostu powodują, że będzie się budowało byle jak, ponieważ nie będzie wytycznych. Mamy wytyczne w planie miejscowym. Teraz wytyczne będą tak naprawdę narzucane przez dewelopera. I nie widzę w tej ustawie możliwości, ażeby Rada Miasta odniosła się w jakiś sposób pod kątem estetyki obiektów. Więc deweloper przygotuje koncepcję, spełni wszystkie wymogi formalne, złoży wniosek o wydanie uchwały dotyczącej inwestycji, lokalizacji inwestycji. I jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, Rada Miasta będzie musiała taką uchwałę wydać. Tak więc niestety, ale skutek jest zupełnie odwrotny. Odległość od terenów zielonych, coś właśnie to był jeden z punktów, o którym my wnioskowaliśmy, ażeby uwzględnić w tej ustawie. Mamy zapis, że odległość w przypadku naszego miasta, odległość inwestycji od terenów już urządzonych to jest 1,5 kilometra, czyli zgodnie z tym zapisem tak naprawdę deweloper nie będzie musiał na swoim terenie w ogóle projektować terenów zielonych, może skorzystać z tego, co już funkcjonuje w obrębie miasta. Zapisów jest o wiele więcej, które są właśnie bardzo kontrowersyjne.
Zatrzymajmy się tutaj, pani Dominiko, bo jeszcze będzie czas na to, żeby do tych zapisów szczegółowo przejść. Teraz Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska w Szczecińskiej Radzie Miasta. Przypomnę, że twórcy ustawy tłumaczyli konieczność jej wprowadzenia niedoborem aż 897 tysięcy mieszkań, brakiem narzędzi wsparcia dla osób zarabiających zbyt wysoko, by starać się o mieszkanie gminne i niską dostępnością oferty dla tych właśnie osób. Jak pan przyjmuje te przepisy? Ich krytyka pojawiła się również ze środowisk zbliżonych do rządu. Chodzi mi chociażby o Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wskazywało na zagrożenie tutaj korupcją w przypadku tych przepisów.
Panie redaktorze, no i szanowni państwo, no na pewno w sytuacji, w której nie będziemy poddawać procesowi konsultacji, jak choćby w przebiegu procesu uchwalenia planu miejscowego, zachodzi rzeczywiście spore ryzyko. Może nie w Szczecinie, może też nie w dużych miastach, ale w takich gminach pewnie no mniej licznych, często gminach miejsko-wiejskich, zachodzi rzeczywiście ryzyko, że proces planowania przestrzennego no zostanie, delikatnie mówiąc popsuty.
Bo a dlaczego w Szczecinie nie? Słowa. Dlaczego w Szczecinie widzi pan takie zagrożenie raczej?
Znaczy, mi się, panie redaktorze, znaczy ja wierzę w zbiorową mądrość Rady naszej, choć ona wielokrotnie podejmowała złe decyzje w kwestiach związanych z planistyką. Natomiast no, mam nadzieję, że w przypadku takiego już podejścia, wie pan, no nawet kiedy słyszymy lex developer, to myślę, że dla większości ludzi nie jest to rzecz, na podstawie której można byłoby próbować podchodzić bardziej przychylnie do różnych oczekiwań deweloperów i tyle. Ja osobiście nie jestem naprawdę zwolennikiem tej ustawy. Poza pewnymi rzeczami, o których przynajmniej mówi się, że rzeczywiście niedobór mieszkań mamy, choć z drugiej strony wszyscy mówią i również analizy czy Klubu Jagiellońskiego, bardzo bliskiego think tanku zbliżonego do Prawa i Sprawiedliwości, czy też innych osób, które tym się zajmują, również wspierających Prawo i Sprawiedliwość, bo tutaj też chcę powiedzieć o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie jeden głos jakby opozycyjny, mówią jasno i to są fakty, że dzisiejsze studia zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewidują powstanie mieszkań dla ponad 200 milionów mieszkańców, a same plany miejscowe dla 50 milionów mieszkańców, podczas gdy te plany są uchwalone dla niecałych 30% powierzchni kraju. W efekcie my dzisiaj, wydaje się, że w kontekście planów miejscowych, choćby uchwalonych, a co więcej studiów, bylibyśmy w stanie dzisiaj zaspokoić potrzeby mieszkaniowe wielu Polaków, po to, żeby dojść do poziomu przeciętnego, powiedzmy europejskiego, jeśli idzie o kwestię ilości osób w gospodarstwie, ilości izb na gospodarstwo domowe. Myślę, że spokojnie można byłoby do tego dojść bez tego typu zabiegów, jakie tutaj są.
Panie radny, to proszę mi wyjaśnić, bo tutaj właściwie można powiedzieć, że nie ma zgodności w Prawie i Sprawiedliwości. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że jest to projekt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, forsowany przez wiceministra, ale przez ministra również. Skąd w takim razie taka determinacja, żeby to uchwalić, żeby to poszło dalej? Kilka dni temu Sejm to przyjął, wczoraj zatwierdził Senat, jeszcze przed nami prezydent.
Panie redaktorze, nie wiem. Mówiąc najprościej, nie wiem. Nie rozmawiałem tu z pojedynczymi posłami, którzy mogliby powiedzieć, albo po pracach w komisji powiedzieliby w jakikolwiek sposób. Prace te rzeczywiście przebiegały. W związku z tym naprawdę jest mi trudno dzisiaj powiedzieć, skąd ten pomysł w ogóle się wziął. On jest taki dość dziwny, dla mnie kontrowersyjny w kontekście tego, o czym od dawna sam mówię, też najpierw jako jeden z nielicznych radnych, potem wydaje mi się, że ta grupa się powiększyła u nas, ale i dotyczących kwestii rozlewania się miasta, w ślad za tym problemów komunikacyjnych, w ślad za tym problemów z dostarczeniem takiej infrastruktury społecznej, infrastruktury przestrzeni wspólnych, parków, placów zabaw. W wielu miejscach naszego miasta dzisiaj tego brakuje, a powstawanie kolejnych osiedli robionych czasami na zlecenie deweloperów konkretnych naprawdę nie będzie temu sprzyjało. Także mimo mojego kilkunastoletniego członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości naprawdę nie widzę pozytywów tej ustawy.
Nasz słuchacz, pan Rafał, na radiowym Facebooku napisał tak: brakuje mieszkań, budujmy je tam, gdzie teoretycznie nie można. Co za bzdura, tak komentuje ten projekt. A jak do tego projektu odnosi się Przemysław Wojnarowski, Instytut Studiów Regionalnych w Szczecinie?
Ja zawsze podchodzę do tych wszystkich nowinek prawnych systemowo i staram się patrzeć, jak to współgra z całością. I jak historia pokazuje, wszystkie specustawy to są takie narzędzia, które rozorywują polskie prawo i powodują niespójność tego prawa.
Skończy się to narzędzie nadzwyczajne.
Ja to rozumiem, tylko tak samo ustawa energetyczna, narzędzie nadzwyczajne. Tylko myślę, że i pan Duklanowski, również pan radny, procedując to, dokładnie też wie, jak to wygląda w praniu. Kiedy się to zaczyna już stosować w konkretnych przypadkach, to okazuje się, że te przepisy, które i zakładam, że taki cel szczytny był przy tej ustawie, one w praniu po prostu zupełnie inaczej wychodzą. I kończy się to tym, że to problem właśnie mają radni, to problem mają urzędnicy i wszyscy ci, którzy muszą podjąć decyzję. Bo każda specustawa to właśnie to ma do siebie, że była sporządzona na kolanie i nie została do końca przemyślana w kontekście współgrania z pozostałymi przepisami prawa. A przecież mamy ustawę zasadniczą i chciałbym odnieść się tylko do jednego aspektu. A tym aspektem jest źródło prawa w Polsce. Ustawa zasadnicza definiuje to, że źródłem prawa w Polsce są ustawy i prawa miejscowe stanowione w granicach podziałów administracyjnych i w tym między innymi plany zagospodarowania. I proszę zwrócić uwagę, plan zagospodarowania jest prawem, studium nie. A minister opowiada o tym, że dzięki temu, że studium obejmuje całość Polski, to się będą do tego odnosić. Tylko zdaje się, że ktoś postawił wszystko na głowie, bo odnosi się do studium, które nie jest źródłem prawa w Polsce. Jest to pewna wizja rozwoju gminy, wytyczna, kierunek, ale nie jest podstawą do stanowienia tego prawa. I więc... Reasumując, wydaje mi się, że najwięcej ucierpią na tym urzędnicy, jednostki administracyjne, wszyscy ci, którzy będą to w praniu codziennie przerabiać. I twierdzę, że nie przyspieszy z 5 do roku, a wydłuży z roku do 10, bo może być taka i sytuacja.
W wywiadzie Artura Sobonia, czyli sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, na pytanie dziennikarza takie, Artur Soboń odpowiada. Ustawa ma ułatwić inwestowanie, to pytanie, bo tam, gdzie nie ma planów zagospodarowania, proces zdobywania zgód jest długi. Ale dlaczego w takim razie można ją stosować także dla terenów, które mają plan? I Artur Soboń odpowiada. Tak naprawdę w tej ustawie wszystko zależy od rady gminy, która uchwalała plany zagospodarowania i w sytuacji, gdy uzna, że jest to potrzebne, może te plany zmienić. Dzięki ustawie nie potrzebuje trybu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, tylko może stosować ten. Podam konkretny przykład. W Katowicach budujemy Mieszkanie Plus. Tam plan zagospodarowania nawet przewiduje budownictwo mieszkaniowe, ale nasza inwestycja minimalnie nie wpisywała się w plan. Tylko dlatego, że trzeba było zmienić plan, inwestycja opóźniła się o rok. A to i tak było szybko, bo w niektórych miastach taka procedura potrafi trwać znacznie dłużej. Co na to, Dominika Jackowski?
Plany miejscowe są tworzone przez fachowców, przez urbanistów. Są tworzone w kierunku ustanowienia ładu przestrzennego i są uchwalane po to, żeby je przestrzegać. Jeżeli ktoś nie był w stanie zaprojektować inwestycji Mieszkanie Plus zgodnie z planem miejscowym, trzeba było inwestycje przeprojektować. Prosta sprawa. Po to uchwalamy plany, żeby one nam tworzyły ład przestrzenny. Nie odwrotnie. Nie możemy, to jest właśnie, to jest błąd całego systemu planowania przestrzennego, że w naszym kraju naciąga się plany na potrzeby inwestora. Niejednokrotnie uchwalamy plan konkretnie pod potrzeby inwestora, nie patrząc tak naprawdę, czy dana inwestycja będzie współgrała z otoczeniem, czy nie narusza ona ładu przestrzennego. Nie tędy droga. A ta ustawa, specustawa, niestety będzie pogłębiała jeszcze bardziej ten chaos.
I tak właśnie mamy sporo chaosu w naszej przestrzeni, niestety publicznej. Marek Duklanowski, panie przewodniczący, czy pan widzi zagrożenie, że chaos będzie jeszcze większy?
Znaczy ja mam nadzieję, że nie. Natomiast rzeczywiście tutaj w wielu sytuacjach może się to pojawić. My dzisiaj planując, uchwalając plany, pani Jackowski doskonale to wiesz, no, i tutaj kolega Przemek Wojnarowski również, że plany składają się z bardzo wielu różnych pojedynczych terenów elementarnych. Mhm. Taki teren, o którym tutaj pani Jackowski na początku powiedziała, choćby Pogodna. 1/4 Pogodna, objęta planem zagospodarowania o nazwie Pogodno-Somosiery, miało niemal 300 terenów elementarnych. I teraz to jest duża praca wydzielenia pojedynczych jednostek z tego wszystkiego i dostrzeżenie ich specyfiki i ewentualnie również później dalszych kierunków możliwości zagospodarowania tego terenu. I to jest jakiś porządek. To jest rzeczywiście żmudna, ciężka praca, mm-hmm. dlatego żeby próbować osiągnąć coś, co możemy gdzieś tam nazywać jakimś ładem architektonicznym, choć to różnie później niestety w wielu sytuacjach wygląda, ale przede wszystkim źle wygląda tam, gdzie tych planów nie ma. Mhm. Do czego zmierzam? Do tego, że rzeczywiście dzisiaj ta procedura planistyczna, która w Polsce jest, może ułomna, może rzeczywiście żmudna, długotrwała, czasami nie taka, jaka być powinna, czasami też nie wsłuchująca się w głos mieszkańców, czasami również radni nie dopasowujący się albo może gdzieś tam mniej patrzący, mniej perspektywicznie patrzący na całość. I w to wszystko wchodzi coś, co może rzeczywiście generować przyspieszenie pewnego procesu. Szybko wchodzimy tutaj, 3 lata na przykład negocjowano plan, ale my wejdziemy szybko, deweloper tu postawi, bo to jest potrzebne i to jest złe. Natomiast ja też mówiąc w poprzedniej wypowiedzi mówiłem, że nic dobrego tu nie widzę. Ja widzę jedną rzecz dobrą. Coś, czego nam brakowało do tej pory właściwie w jakimkolwiek innym akcie prawnym polskim, mianowicie odniesienie się choćby do przestrzeni zielonych, bo tutaj jest ten obowiązek. Co prawda on rzeczywiście może być spełniony fakultatywnie, że tak powiem, to znaczy nie zawsze wtedy jest ten obowiązek rzeczywiście płacenia choćby za dowóz i opiekę dzieci, ale to już abstrahując od tych darmowych biletów, u nas moim zdaniem musiał być zapewniony transport w postaci takiego gimbusa, ale po raz pierwszy zwraca się uwagę na dostępność komunikacyjną, na dostępność transportu publicznego, czyli odległość do przystanku nie większą niż 500 metrów w dużym mieście, takim jak Szczecin. To jest coś, co dzisiaj jest niespełnione w wielu punktach naszego miasta i nikt się tym absolutnie nie przejmuje. Więc jedynym plusem, można by powiedzieć, jest zwrócenie uwagi na dostępność i do transportu publicznego, ale również dostępność do miejsc wspólnych, czyli tutaj mowa o parkach, też w specjalnym przeliczniku przyjętym w ustawie ilości metrów kwadratowych zieleni na każdego z mieszkańców, który będzie zamieszkiwał w tych budynkach. I to jest dobre. Natomiast wiele rzeczy, mam nadzieję, że one jeszcze zostanie poprawionych, bo Państwo wydaje się w materiale mówili na początku, że Senat przejął, a mi się wydaje, że w tej chwili jesteśmy na etapie pomiędzy Sejmem a Senatem, więc
mamy
cała nadzieja
informację
jeszcze,
od mojego wydawcy, to nie było w materiale, tylko ja tak powiedziałem, wydawca przekazał mi informację, że wczoraj Senat to przyjął.
Czyli jednak.
Tak.
No to zobaczymy, co będzie dalej.
Dominik Kolesowski.
Pan radny oczywiście ma tutaj rację, jeżeli chodzi o lokalizowanie inwestycji. One mocno do tej pory obciążały budżet miasta, ponieważ były lokalizowane z dala od infrastruktury, przystanków, tak jak pan radny powiedział, oraz od szkół. Jednakże ta specustawa zawiera taki zapis, że te wszystkie rzeczy mogą być zapewnione na etapie planowania. Czyli jeżeli prezydent, wójt, burmistrz wyda tutaj w drodze oświadczenia, że taka szkoła czy przystanek jest planowany w najbliższej przyszłości, cokolwiek znaczy najbliższa przyszłość, taka inwestycja będzie mogła się wybudować. Więc tak naprawdę ta specustawa nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Można planować na przyszłość szkoły, przedszkola, a w międzyczasie budować budynki wielorodzinne.
I Przemysław Wojnarowski.
I ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny i na skutki, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, szeroko rozumiany.
Który jest teraz tak rozgrzany.
Właśnie
inwestycje, ceny rosną.
Jesteśmy w fazie, można powiedzieć, szczytu, jeżeli chodzi o koniunkturę na rynku nieruchomości.
Tego nie wiadomo, panie Szymku.
I szczególnie, może być. I właśnie dlatego ta odpowiedzialność władzy w kontekście stanowienia prawa, wprowadzanie przepisów na rynek jest również istotnym elementem, dlatego że to stanowi istotny sygnał od władzy, w jaki sposób odnosi się do tego rynku nieruchomości i co planuje w przyszłości. Jak pamiętamy i tak rozumiałem, że ideą tej specustawy jest to, żeby po prostu skutecznie i szybko wdrożyć program Mieszkanie Plus. I rozumiem, jest to szczytny cel, dlatego że może faktycznie w Polsce zmieni się ta relacja ilości mieszkań najmowanych, a posiadanych na własność. No, kulturowo i historycznie gdzieś mamy zakodowane, że musimy mieszkanie mieć na własność. Jest to zupełnie odwrotny trend, jaki jest na Zachodzie, gdzie 80-90% ludzi najmuje mieszkania, a pozostali posiadają na własność. Bo jak wspominałem wielokrotnie, wypowiadając się publicznie, bardzo często nie zwracamy uwagi, że jak dotyka to młodych ludzi, kiedy podejmują decyzje pochopnie, znowu jest sygnał na rynku, znowu jest jakaś zmiana w przepisów prawa, znowu ktoś nie do końca się orientuje i wszyscy zaczynają iść takim owczym pędem w kierunku, dobrze, to kupmy teraz mieszkanie, to podgrzewa rynek jeszcze bardziej teraz obecnie, dlatego że już ci klienci, którzy niejednokrotnie przychodzą, przychodzą do mnie są z dezorientowaniem. Mówią, kupować czy nie kupować. Ja mówię, kupujcie wtedy, kiedy potrzebujecie. Nie kupujcie, bo inni kupują. I ta idea realizacji tego zakupu mieszkania powinna być bardzo przemyślana, a odpowiedzialność właśnie władzy w kontekście stanowienia przepisów prawa około nieruchomościowych jest bardzo ważnym elementem, jak ten rynek będzie wyglądał w najbliższej przyszłości. Jeżeli państwo wiecie, Szczecin zanotował jedną z największych dynamik wzrostu cen na rynku pierwotnym rok do roku między 2017 a 2018 i mamy 2016 i 2017 dwucyfrowy, czyli 12-13%. Podciągnęliśmy i doszusowaliśmy do liderów w Polsce, co nie jest to dobrym sygnałem dla nas, jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek, bo myśmy się zawsze chlubili tym, że nasz rynek jest taki stonowany i nie dający się łatwo sprowokować
na te główne trendy.
No a dzisiaj mamy realia takie, że cena 5,5 tysiąca, jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to już w ogóle nie jest jakieś zaskoczenie i szok, bo ceny już są powyżej 6 i więcej. Inwestycji nie ma gotowych projektów, tylko planowane i kupuje się znowu dziurę w ziemi. Znowu powstaje ten efekt, który się bardzo zbliża do tej bańki mydlanej. Gorąca prośba do rządu i do wszystkich, którzy stanowią te prawa. Niech zawsze mają w opiece, niech mają w opiece tych klientów i tych, którzy na tym rynku są uczestnikami.
Przypomnijmy, że Mieszkanie Plus, cel tego programu to zwiększenie liczby tanich lokali na wynajem, tak jak Przemysław Wojnarowski wspomniał. W planach jest budowa 3 milionów mieszkań w ciągu najbliższych 10 lat na terenie całego kraju. Z tego programu może skorzystać każda osoba fizyczna. Nie ma ustalonej górnej granicy wiekowej, jak to było w przypadku mieszkania dla młodych. W pierwszej kolejności dopłaty do czynszu skierowane zostać mają do osób o niskich zarobkach oraz do rodzin wielodzietnych. Pytanie do pana radnego Marka Duklanowskiego. W listopadzie 2017 roku takie w mediach się pojawiły informacje, że ponad 1100 mieszkań ma powstać w województwie w ramach rządowego programu, w tym 500 w Szczecinie. Pierwszy list intencyjny podpisał pół roku od tego właśnie listopada 2017 w sprawie tego programu właśnie Szczecin. No i wtedy oczekiwania były takie, że na Prawobrzeżu powstanie 500 mieszkań. Jak to wygląda dzisiaj?
Oj, trudno mi powiedzieć. Tutaj dla programu rządowego buduje to spółka TBS Prawobrzeże. Natomiast nie wiem rzeczywiście, na jakim etapie jest zaangażowanie tych prac. Myśmy specjalnie pod ten cel przygotowali zmieniony plan miejscowy dla tego miejsca, po to, żeby to zrealizować. Niemniej jednak inwestorem głównym jest tutaj spółka TBS Prawobrzeże. To ona podpisywała w imieniu miasta też dokumenty i to ona jakby odpowiada za dalszą część tego procesu. Natomiast ja jeszcze do jednej rzeczy, panie redaktorze, chciałbym wrócić. Do całości ustawy. Ta ustawa dzisiaj podnosić powinna, w moim przekonaniu, taki poziom wiedzy, którym powinien dysponować przeciętny radny w przeciętnej gminie. Jeśli idzie o kwestie związane z urbanistyką i to wreszcie pokazuje, że ta urbanistyka bardzo często pomijana w wielu kwestiach. My się zajmujemy setkami innych rzeczy, natomiast to niestety cały czas pomijaliśmy, a to jest rzecz niezmiernie ważna i naprawdę taka, o której, gdy często mówiłem w czasie sesji Rady Miasta, autentycznie, może przesadzam troszeczkę, ale wiele osób ziewało i pukało się w głowę, o czym znowu Duklanowski opowiada. Niestety ta ustawa będzie kazała, myślę, wielu radnym zastanawiać się coraz częściej nad tym, na czym polega planowanie przestrzenne, na czym polega chłonność demograficzna danego terenu, czy w danym miejscu potrzebne jest i czy rzeczywiście gmina dzisiaj nie dysponuje, czy dysponuje terenami pod budownictwo. To wreszcie, mam nadzieję, będzie ważone i będzie ten ważny aspekt, nie wiem, czy nie jeden z najważniejszych dla gminy, będzie wreszcie odpowiednio w moim przekonaniu dowartościowany.
Czyli to jest jakiś pozytyw, że trzeba...
To jest plus, wie pan, no szukam tych plusów.
To ja powiem, jaki jest minus tego, jeżeli mogę. Niestety radni nie są urbanistami ani architektami, nie posiadają odpowiedniego wykształcenia.
Nie wszyscy, prawda?
Nie wszyscy, owszem, zdarzają się też tutaj fachowcy w tej dziedzinie. I tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli deweloper ma opracować koncepcję, która będzie podstawą do tutaj podjęcia uchwały o ustaleniu lokalizacji, no to radni z całym szacunkiem, ale po prostu nie są w stanie ocenić, jakie wartości, jak ta inwestycja wpłynie negatywnie lub pozytywnie.
Ale ja przepraszam, tylko wejdę w słowo. Pani Dominiko, jeśli może, ale słowie tylko jedno. Bo gdy pani mówi na przykład o inwestycji na pogodnie 14 kondygnacji, załóżmy, że byłoby tam miejsce. Moim zdaniem nie ma, ale załóżmy, że byłoby. To przy całym szacunku nawet, no nie trzeba być urbanistą. To każdy powie, że to nie pasuje. I tyle. Cokolwiek by deweloper nie przedstawił.
Zgadza się. A ja teraz, panie Marku, wrócę do inwestycji na Gumieńcach przy ulicy Cukrowej, gdzie właśnie ma być uchwalany plan miejscowy, gdzie deweloper chciał właśnie wybudować parę tysięcy...
A to doskonale znam. Znam
i właśnie. I to jest, to miejsce, gdzie jeżeli ten deweloper przedstawiłby tą pierwotną koncepcję, którą wszyscy widzieliśmy, to obawiam się, że Rada Miasta przyjęłaby taką koncepcję i wydałaby stosowną uchwałę.
Właśnie pani powiem, że nie, bo to po moim wniosku wszczęto przystąpienie do planu miejscowego właśnie w tym miejscu.
Ale jak pan sam zauważył, jest pan jednym z niewielu, który jest świadom i który jest wrażliwy na te czynniki,
Dlatego mówię, że mam nadzieję, że w tych radach poszczególnych...
Nie jest na to wrażliwych, niestety.
Dokładnie.
Że w tych radach poszczególnych tego typu ludzie się znajdą, a właśnie ta ustawa też wymusi jednak większą świadomość i większą jakby fasobliwość w podejściu.
Jeszcze jedna rzecz, bo celem tej ustawy było skrócenie procesu budowlanego i niestety to nie zostanie spełnione z tego względu, że dzisiaj, ażeby uzyskać warunki zabudowy pod budownictwo wielorodzinne, taki proces trwa 60 dni. I dokładnie 60 dni trwa, zgodnie ze specustawą, ustalenie lokalizacji w inwestycji. W związku z czym, jakie to jest skrócenie? Jedyny skutek, jaki ta ustawa wywołuje wcześniej, jakiego nie było, to, że jest w stanie zignorować plany miejscowe. I to jest jedyna rzecz. Natomiast są jeszcze inne zapisy, jak chociażby dotyczące gruntów rolnych, która zwalnia dewelopera z odpłaty za zmianę przeznaczenia gruntów rolnych. To jest to wysoka opłata w przypadku gruntów klasy R2, R3. To każdy Kowalski musi zapłacić, jak się buduje. Natomiast deweloperzy takich kosztów ponosić nie będą. I ta specustawa powoduje, że po prostu są równi i równiejsi znowu w naszym systemie prawnym.
I Przemysław Wojnarowski.
Ja muszę trochę obronić pana Marka, kolegę Marka i radnego, bo pani Dominika poniekąd ma rację, ale jeżeli się dobrze przyjrzymy procedurze i tym procesom związanym w uchwaleniu choćby nawet tego prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania, radni mają od tego całą strukturę Urzędu Miasta, Wydział Urbanistyki.
Wydział Miasta, tak fachowców. Jest.
I dlatego nie dajmy się zwariować, nie wszędzie ci fachowcy muszą być. Ja też nie jestem ekspertem do końca, mam jakąś wiedzę, dlatego bronię pana Marka. A jeszcze jedna sprawa. Uważam, że wystarczy czasami właśnie jeden pan Marek. Dam przykład dziejowo-historycznie znany.
Dziękuję panie Przemku.
Bo dam przykład.
Dam sprawiedliwy.
Tak, proszę państwa, jeden naukowiec spowodował, że dzisiaj w benzynie nie mamy ołowiu. Jeden, jedyny naukowiec, który w swojej determinacji postawił cały świat w stan gotowości, alarmu i doprowadził do tego, że dzisiaj tej benzyny nie ma. Więc czasami jednostka może wiele.
Tylko Szczecin ma to szczęście, że w tej Radzie jest właśnie pan Marek, który jest świadom planowania przestrzennego.
Ale ten kaganek wiedzy trzeba nieść.
Ja pracuję z bardzo wieloma innymi gminami w naszym województwie i proszę mi uwierzyć, w innych gminach sytuacja jest zupełnie inna.
I to jest pani misja.
Dziękuję bardzo. Niestety tam ta świadomość jest, bym powiedziała, znikoma i tutaj ma pan rację. Urząd ma fachowców w Biurze Planowania Miasta, natomiast ta ustawa nie mówi o tym, że Rada musi to z fachowcami w ogóle konsultować.
Pani Dominiko, my jesteśmy zgodni, wszyscy tutaj, którzy dzisiaj się wypowiadają, co do tego, że ta ustawa tworzy bardzo dużo zagrożeń. Tak. I wiemy o tym. Być może aż takiej lekcji będzie potrzeba, kiedy ona stanie się nieszczęściem odpukać, ale spowoduje, że już następne takie działania będą jednak 10 razy analizowane i nie będzie już takiej gwałtowności w tych decyzjach. Jak to kiedyś kolega powiedział, wszedł piękny rumak do Sejmu, wyszedł wielbłąd. To tyle.
A ja mam takie pytanie dotyczące wprost obaw niektórych, którzy krytykowali ten projekt, że na pierwszy ogień dla deweloperów pójdą grunty przeznaczone na sport, rekreację i wypoczynek. Czy to tak łatwo, że rzeczywiście deweloper powie, tu chcę budować i tak dalej?
Nie.
No właśnie.
Czytając tą ustawę, tutaj lokalizacja, uchwała lokalizacji inwestycji może zignorować zapisy planu miejscowego, natomiast nie jest w stanie zignorować przeznaczenia gruntów w studium. Studium na przykład Szczecina bardzo jasno określa tereny przeznaczone pod sport, pod rekreację, więc jeżeli tutaj inwestor będzie próbował wstawić zabudowę wielorodzinną, to takowej zgodności nie będzie.
Natomiast pytanie, jak szybko zmieni studium?
To jest też dobre pytanie, ponieważ zawsze, zawsze istnieje możliwość zmiany studium, tak? Jest to troszeczkę bardziej mozolny temat.
Tak, nie idźmy tak daleko w tej chwili po tych chłonnościach demograficznych, to jest kilka lat.
Natomiast ta ustawa, specustawa zezwala na lokalizowanie inwestycji w ogóle z pogwałceniem studium i planu miejscowego na terenach poindustrialnych, powojskowych oraz na byłych terenach
pokolejowych.
Czy my mamy dużo takich terenów w Szczecinie,
bardzo dużo,
które właśnie jeszcze czekają na zagospodarowanie? Panie Marku, potwierdza pan dużo?
Znaczy, ja też bym nie przesadzał, bo tutaj nie w każdym miejscu można wybudować budynek, bo jeśli teren jest terenem pokolejowym, a obok przebiega i tak linia kolejowa, to nie otrzyma się zgody na to, żeby wybudować ze względu choćby na natężenie hałasu. I tutaj jest zdecydowanie zbyt wielka uciążliwość, żeby to robić. Ale jeśli tego typu tereny są i dzisiaj w planach zagospodarowania miałyby inne przeznaczenie, to uważam to za dobry pomysł. W tych miejscach, w których te tereny leżą w centrum miasta, w Szczecinie takiego tematu też może, jeśli idzie o powierzchnię dużego, nie ma. W Poznaniu jest duża koncepcja na tak zwane nowe tory, zdaje się, na teren na południu od dworca głównego. I to jest, myślę, łakomy kąsek dla tego, żeby budować miasto w centrum, a nie rozlewać go na zewnątrz. I w tym kontekście, gdyby na to patrzeć, na pewno to rozwiązanie przyjęte dzisiaj w ustawie jest rozwiązaniem dobrym.
Rozmawiamy o na temat ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, przez media już nazwaną Lex Developer. Nic nie mówię naszym słuchaczom na temat meczu. Spotkanie jest zacięte. Mecz Francja-Belgia, ale 43. minuta i 0-0 na razie w tym spotkaniu. A jaki będzie wynik spotkania, nasz krajobraz, nasze miasta w wyniku tej ustawy, o ile ją podpisze prezydent? Już szukajmy puenty. Zacznijmy od pana Marka Duklanowskiego.
Ja mam nadzieję, że nie stracimy. Ja tutaj rzeczywiście taki cenny głos tutaj pana Przemka Wojnarowskiego wyłowiłem, mówiąc o tym, że rzeczywiście czasami może coś się niestety popsuje, ale to będzie taką przestrogą na przyszłość, żeby rzeczywiście rady gmin podejmowały te decyzje w sposób odpowiedzialny. Choć z drugiej strony jest faktycznie szansa, gdy mówimy o tych terenach, które zmieniły już obecnie swoje przeznaczenia, które będzie można wykorzystać choćby pod mieszkalnictwo, to takie położone, powiedzmy, poniżej komercyjnego, a powyżej lokali komunalnych. Jeśli idzie o kwestię dochodu gospodarstw domowych, czy dochodu generalnie mieszkańców, czyli tam, żeby lokowało się to budownictwo w ramach czy choćby rządowego programu Mieszkanie Plus, czy też budownictwo z Towarzystw Budownictwa Społecznego.
Dominika Jackowski. Budujmy, ale w ramach tych planów zagospodarowania przestrzennego, które mamy w oparciu o opinię fachowców?
Dokładnie. Po to mamy fachowców, po to ich szkolimy, żeby potem czerpać z ich wiedzy. Tak jak pan Marek powiedział, mamy wystarczającą ilość planów, ażeby w oparciu o istniejące plany wypełnić zapotrzebowanie na mieszkania. W dalszym ciągu tworzymy kolejne plany. To jest proces długotrwały, ale postępowy, tak? Idzie do przodu. Natomiast boję się tego, co pan Marek powiedział, że coś popsujemy i coś nam zostanie. My takie co się popsute mamy z lat 70. i 80. stoją w mieście. Cały czas patrzymy na placu Kościuszki. Nie możemy budy zlikwidować. Mamy budynek, dziwimy się, kto go postawił. Nikt nie wie, kto go zaprojektował, ten żuletkowiec. I przyjdą znowu takie formy, takie budynki, które staną w centrach miast również.
Żuletkowiec? Który to budynek?
To jest ten...
Na Kościuszki.
Ten z balkonami, gdzie trzeba uprząż czy założyć, ażeby wyjść na balkon.
Wiem. Tak.
Ale podobny do tego budynku na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Jagiellońskiej był misterem Szczecina w latach 70., więc...
Bo to były lata 70., dokładnie.
Oczywiście,
inne standardy były.
A budy to rok 2000, zdaje się, jeśli chodzi o kwestię podziału gruntów i sprzedaży.
I to są właśnie błędy przeszłości i znowu powodujemy, że kolejne błędy będziemy popełniać, zamiast uczyć już na poprzednich błędach. i za parę lat będziemy się pukać w czoło, kto na to się zgodził.
I Przemysław. Wydaje mi się, że na podstawie tej ustawy, przepraszam, że wejdę jeszcze słowo, będzie można właśnie w tym miejscu zabudować ją, zabudować tę przestrzeń.
I Przemysław Wojnarowski już na zakończenie. 900 tysięcy mieszkań, tyle nam potrzeba, czy trzeba specustawy, żeby w ciągu kilku lat zaspokoić potrzeby rynku, czy można dać to po prostu właśnie rynkowi, który jest tak rozgrzany, a oprócz tego właśnie dać pracować służbom w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ja trochę już więcej lat mam niż pani Dominika. Trochę już mniej emocji wkładam w to nasze otoczenie i w tą przestrzeń, bo ciągle przypominam sobie dyskusję z jednej małej wsi szwajcarskiej. Był bardzo atrakcyjny ryneczek i rozpoczęli dyskusję, jak go zagospodarować. Dyskusja trwała 10 lat i nie zabudowali go, ale było piękne, bo przeprocedowali. Czyli to, co dzisiaj dla pani Dominiki jest piękne, jutro może być brzydkie. Oczywiście. To, co dla mnie dzisiaj jest brzydkie, jutro będzie po prostu dziełem, arcydziełem architektury. Podejdę do tego filozoficznie i odniosę się jednak zawsze do tej intencji, bo intencja jest ważnym elementem w tym wszystkim. Jeżeli faktycznie ta specustawa zadziała tak skutecznie i za rok z panem Markiem i z panią Dominiką spotkamy się i będzie 10% tylko wniosków, mieszkań, będzie już widać je blisko za horyzontem, to uznam, że ta specustawa jakiś skutek osiągnęła.
Umawiamy się w takim razie za rok. Przemysław Wojnarowski, Instytut Studiów Regionalnych w Szczecinie, specjalista w zakresie problemów mieszkalnictwa, analityk rynku. Dziękuję.
Dziękuję.
Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska w Szczecińskiej Radzie Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I z nami była także Dominika Jackowska, architekt Rada Osiedla Gumieńce, Stowarzyszenie Lepszy Szczecin, jako ruch miejski opiniowała projekt ustawy.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.